No musiałem to puścić na sam koniec. Zawsze zapominam i tym razem pamiętałem, żeby na samym końcu wreszcie puścić Timiego Leary'ego, który mówi jak jest. No to co? To zaczynamy wieczorową porę. To zaczynamy.
Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Pois a rosa é uma flor, a rosa é uma cor. A rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia. Com a vida, querida, com a vida mais garrida. Take it easy, Charlie. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada. Take it easy, my brother Charlie, pois eu canto até a minha amada, esperada, desejada, adorada. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor.
Olha como o céu é azul. Olha como é verde o mar. Olha que sol bonito, Charles. Take it easy, my boy. Take it easy, my friend. Tenha calma, meu amigo.
Mam nadzieję, że mnie słychać. Tu tak właśnie sprawdzam. Okazuje się, że chyba miałem ściszone gdzieś coś na mikserze. Mam nadzieję, że wszystko było dobrze słychać. Nie za cicho, nie za głośno. Ja się troszkę jeszcze ogarniam z tymi wszystkimi rzeczami do nadawania, jak zwykle. Nieustannie. A myślę, że to się nigdy w moim życiu nie skończy. Teraz jest w ogóle głośniej. I don't know. Powinno być ok. Także witam Cię na wieczorowej porze. Właśnie. Ja tu sobie jeszcze mikrofon chcę poprawić. Au. Tak sobie zakręciłem mikrofon. Że oczywiście próba odkręcenia go jest troszeczkę problematyczna. To może nie będę walczył, bo będą tylko trzaski i tyle. Nie będę. Nie będę. Zostawiam tak jak jest. Mam nadzieję, że mnie człowieku dobrze słyszysz i nie masz z tym problemu, że ucho jest przedmuchane. Kurde, miałem trochę muzyki przygotowanej na... właśnie na... hiperprzestrzeń, ale nic z tego nie poleciało. Ja może puszczę tutaj troszkę muzyczki. Tak właśnie, że relaksik, spokój, cisza jak na razie, możesz śmiało dzwonić, radionafali.com, taki jest adres na Skype'ie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, których zmuszam do słuchania radia w nocy. Radia na fali, oczywiście jeszcze wieczorowej pory, no właśnie. No ale wiadomo, są porządki, drwa się rąbią, wióry się sypią, ja sobie leję herbatę do szklanki. Tak się przyglądam na swoje notatki, bo dzisiaj właściwie doskonała rozmowa. Pozdrawiam swoich rozmówców, którzy dzisiaj dołączyli do mnie w hiperprzestrzeni. No ale właśnie, dzięki temu, właśnie, no nie powiedziałem kilku wątków, ale myślę, że to nie ucieknie, myślę, że sobie przesunę spokojnie na kolejną hiperprzestrzeń, bo to jest naprawdę ciekawy temat, żeby pozbierać te wszystkie zagubione linki do kupy i zobaczyć, co tam jest. Bo ja, swoją drogą, mam już taką troszkę inną koncepcję w głowie, na kilka spraw niż ta, która jest podawana w telewizorze, w radiu, no chyba, że w radiu na fali oczywiście, albo w zaprzyjaźnionych radiach, niż chodzi o tą koncepcję rzeczywistości. I u mnie ten zagubiony link wygląda zupełnie inaczej. Właściwie nie jest zagubiony, jest zamaskowany i schowany. I to, co właściwie robię, to nic innego, jak odgrzebuję to, co właściwie, nawet nie odgrzebuję, bo jak się okazuje, właściwie wszystko leży przed oczami, wszystko leży prosto przed oczami, tylko jest kwestia, czy my dostrzegamy możliwość skorzystania z tego. Zawsze mi się przypomina historia z Nikolą Teslą, który miał taką wiedzę, że wsiadł do samochodu w salonie, podjechał do sklepu, zrobił zakupy za $5, coś tam pogrzebał przy silniku przez parę minut z tymi zakupami za $5, coś tam, jakiś flakonik czegoś, to coś taki, wiesz, grocery shop, sklep ze wszystkim i samochód jeździł ponad 2 tygodnie. Tak zwyczajnie, ta wiedza, tylko wiedza. Tylko wiedza człowieka uwolniła od tego, że musiał się martwić, nie wiem, za rachunek na benzynę, że mógł obwozić wszystkich tym samochodem i proponować, żeby świat skorzystał z takiego numeru, że wiesz, nie tankujesz samochodu, jeździsz za darmo. No otóż to. Także myślę, że ten czas już przed nami. To jest właśnie ten moment. To jest chyba ta obawa z zagubionego linka przede wszystkim, o której będę chciał pewnie też jeszcze opowiedzieć, że kiedyś wszystko było troszkę łatwiej, wygodniej i normalniej, a teraz świat wygląda no jak jeden wielki obóz koncentracyjny, tak dosyć mocno. Gdzieś znajomy coś ostatnio załatwiał, znowu była jakaś kwestia z papierami i jak zwykle zabawa nieprzeciętna. Tylko tyle, żeby człowiek z człowiekiem się spotkał. Słuchaj, trzeba mieć tonę papieru, trzeba mieć na to wszystko pokwitowanie, papier. Och, nawet nie pytaj. Zabawnie to wyglądało. W całą akcję zostało zaangażowanych ileś tam ludzi, w ogóle cały sztab ludzi, żeby tylko te dwie osoby, czy coś tam, ktoś z kimś, jedną prostą rzecz przez 5 minut, który tak jest niezobowiązujący. I się okazało, że no inaczej nie da rady, po prostu musi być cała menażeria pomocników, cała menażeria załatwiaczy dookoła jednej prostej sprawy, bo inaczej sprawa jest po prostu zbyt prosta. Nie przesłyszałeś się, sprawa jest zbyt prosta i potencjalnie zbyt dużo ludzi straci pracę, bo nie będzie miało co robić, także trzeba wymyślić im zajęci. To jest taki zabawny numer z cyklu Poganiacze Niewolników i ich właściciel, który stoi i jak się przygląda tym niewolnikom, żeby przypadkiem się nie zaczęli zbyt często opierać o łopaty i się nudzić. A jak się zaczną nudzić, to się wymyśli im kolejne zajęcie. Przecież nie mogą kopać cały czas rowu, to będą teraz nosili kamienie w górę i w dół. Tylko po to, żeby niewolnik nie zaczął się nudzić, bo jak niewolnik zaczyna się nudzić, to może poszukać tego zagubionego linku pomiędzy swoją emocją a sobą, albo kimś, albo coś. I odkryć troszeczkę inną prawdę o sobie samym. To jest rzecz naprawdę niemile widziana, przede wszystkim przez właścicieli niewolników. Chociaż moim zdaniem w dzisiejszych czasach nie ma zbyt wielu właścicieli niewolników. Są tylko niewolnicy, którzy dostali w nagrodę od tego systemu finansowego rolę kapo do spełnienia. Dosłownie. Płaci się im troszeczkę więcej, ale też obciążenia mają jeszcze większe. Właściciel firmy szybciej siwieje i szybciej traci włosy niż człowiek, który u niego pracuje. Bo ten musi znieść wszystko już do końca. Wiadomo, że może coś z tego będzie miał, a może i nie. Tego mu nikt nie może obiecać. Tak czy siak w zębach przynosi dochód, organizuje ludziom życie, pilnuje, żeby system się nie rozsypał. A taki koleś, który jest prezydentem, premierem, ministrem albo innym cwaniakiem, on tylko żyje z tej kasy. Zresztą, co ja będę mówił dalej? Nie boję się mówić, bo jak ostatnio powiedziałem na... w hiperprzestrzeni opowiedziałem tą historię z ropą, nie minął raptem tydzień, no i co? No i się okazało, że 2 dni później wyciekły dokumenty na temat Volkswagena, na temat Chryslera, nie tylko, a to dopiero początek tej całej góry lodowej, bo to nie jest tylko kwestia ropy, to jest kwestia bardzo wielu technologii dookoła nas, nagle się okazuje, że przecież ci wszyscy fajni kolesie, którzy studiowali tą technologię, godzinami na uniwersytetach, teraz zakładają te białe kitle, robili karierę, awansowali z pomocnika na menadżera, z menadżera na naukowca, z naukowca na takiego, który sprząta, na takiego, który mniej sprząta, któremu już sprzątają inni na biurku. Wiesz, takie metody żabich skoków, drobnych awansów, wiesz, tu się piąć pod górę, cały czas dla dobra nauki, cały czas w tym, wiesz, kitlu białym z długopisami w kieszonce. Jeszcze praca naukowa po drodze, jeszcze do tego jakaś, żeby nie było, że naukę odstawił na bok i się nie dzieli nauką z innymi ludźmi, żeby zachować taką higienę psychiczną. Na końcu się okazuje, że wszystko, co robiłeś, to jest po prostu zbrodnicze działanie. No w sumie wszyscy o tym wiedzą, ci, którzy pracują przy tych silnikach. To nie jest tak, że ktoś, kto pracuje przy silnikach, nie wie, jak one działają i co jest w nich spalane i jaka jest tam mieszanka, jak oddziałuje na ludzki organizm. Chociażby z tego prostego powodu, że panowie, którzy pracują przy silnikach spalinowych, nie wdychają oparów z tych silników spalinowych, tylko robią wszystko za szybą. W przeciwieństwie do ciebie i do mnie, kiedy wychodzimy na ulicę. I to jest ta różnica. Czy widzisz tą różnicę? Otóż to, my tym oddychamy. Oni robią co za szybą i starają się raczej nie mówić o tym. Inna sprawa, że no właśnie, bo to mówienie o tym, kto chce stracić fajną robotę, albo taką robotę, która wydaje mu się fajna, bo to też jest taki dzwon troszeczkę w dzisiejszych czasach, że idziesz do roboty, wiesz, studiowałeś parę lat, myślałeś, że zmienisz świat, zostaniesz inżynierem, wymyślisz zajebiste urządzenie, podłączysz, wiesz, zmienisz wszystko, wszyscy będą szczęśliwi, nagle się okazuje, idziesz do roboty, zmieniasz świat, ale na drugą stronę, wszyscy umierają. Masz już za to kredyt, masz za to pieniądze, masz po prostu wszystko i masz jeszcze karierę i co, powiesz, masz jeszcze klauzulę, którą podpisujesz w pracy, że nie możesz nic powiedzieć na zewnątrz. No i co powiesz, że prąd, że ropa, że to wszystko to bullshit, że to jest wszystko ściema, że zrobione tak, żeby było najdrożej, najmniej efektywnie, bo wszyscy na tym zarabiają, za wyjątkiem ciebie, bo ty musisz za to zapłacić. A numer się ciągnie tak długo, jak długo ty wierzysz w to, że tego potrzebujesz do życia, bo bez tego twój świat zginie. I tak długo, jak tego potrzebujesz do życia, można cię trzymać w szachu za przysłowiowego genitalia. I tłuc z tobą o podłogę, jak się żywnie podoba. W lewo, w prawo, ścianę, za nogi, jeszcze raz o ścianę, o podłogę. Bo jesteś uzależniony. Wiadomo, że nawet jak skończy to tłuc, jak będziesz zwłoką i nawet nie będziesz mógł nic mówić, będziesz cały wytłuczony, to będziesz błagał o więcej. Bo on ma ropę, on ma zasoby. Wiesz, taka zabawa. Ja to sobie myślę, że właśnie jest taki moment, że każdy, nawet pracujący w tym laboratorium, tam już szczególnie dochodzi do tego punktu krytycznego, że widzi, jak wygląda ta zabawa. Każdy pracownik uniwersytetu doskonale widzi, jak wygląda ta zabawa, bo każdy musi podjechać na stację benzynową, zatankować to wszystko. Niektórzy z nich szczęśliwie sobie zdają jeszcze sprawę z tego, czym ropa jest, bo to jest w ogóle osobna historia, czym to jest, że to są substancje, od których zależy trwanie części życia, w tym nas, żeby było zabawniej, na powierzchni tej planety. I to nie od takiej strony, że musi być olej w ziemi, który tam jest i ten olej robi, że my się czujemy dobrze, tylko ten olej ma wpływ na funkcje dosyć takie mocne, manifestowania się życia na tej planecie. Jeżeli skopiesz to, no też nie ma powrotu za bardzo. Także chłopcy troszkę przesadzili z tym Volkswagenem, Chryslerem i wieloma innymi firmami, Fiatem i tak dalej. Postanowili wszyscy zagazować się wspólnie, jak taka... Mi się to kojarzy z taką sektą, taka sekta Jonesa, że wszyscy się zebrali, cała ta współczesna nauka, poważnie, taka po prostu sekta psychopatów, która się zebrała, ktoś ich tak naściemniał, oni w to uwierzyli, zakopali się gdzieś, ubudowali tymi wieżowcami, apartamentami, portfelami, kredytami i tak dalej, obstawieni całym murem dookoła i teraz ich duchowny, ich autorytet przynosi im nowy samochód. I dzięki temu samochodowi połączycie się z kosmosem, z naszymi braćmi w kosmosie. Taka sekta Jonesa po prostu. Wszyscy wypili truciznę. Na sam koniec. Taram! I to jest zabawne, bo teraz podejrzewam, troszkę więcej ludzi się zacznie pukać w głowę i zastanawiać, okej, o co tu w tym wszystkim chodzi? Przecież to miało być trochę inaczej. Przecież tam pracują inżynierowie. To nie jest taki proces, że jedna osoba, wiesz, przedstawia wyniki w badaniach i można później powiedzieć, że cały świat się pomylił. Przecież ten silnik jest sprawdzany w każdym kraju. Przecież to przechodzi milion atestów, milion badań. Nawet nie chcę o tym myśleć. Przecież naukowców, którzy przy tym pracują, przecież każde to rozwiązanie, które ma tam spalać te nanocząsteczki, które nas zabijają, musi być zaprojektowane w silniku. Ty nie wlejesz takiego paliwa, jak nie zaprojektujesz silnika, o czym mówiłem tydzień temu w hiperprzestrzeni. Prosta rzecz, nie? Się okazuje, że powoli być może świadomość na planety Ziemia dociera i taka świadomość, kim jesteśmy na tej planecie. No zawsze to dobry krok w dobrą stronę, jak człowiek się budzi i stwierdza, że komunikacja się, znaczy komunikowanie się takie fizyczne, przemieszczanie się niekoniecznie musi być takim odruchem samobójcy. To, że jadę, wsiadam w samochód, jadę do babci odwiedzić, to niekoniecznie oznacza, że zamierzam się zabić z tej okazji. Niekoniecznie oznacza, że każdy wyjazd samochodem jest po prostu próbą samobójczą. Jak na razie zrobiono z nas dżentelmenów o tendencjach samobójczych. A ja tu mam telefon od pani Gabrieli.
Nie pani Gabrieli, ale czy pod pana Jakuba, fejkowy mail. Witam szanownego.
Witam serdecznie. Jak zdrówko szanownemu panu Jakubowi?
Chciałem zapytać o to samo.
Doskonale, dziękuję.
U mnie również, nie choruję od wielu lat.
Doskonały awatar. Dwie siły rządzące stworzeniem świata.
To tatuaż pewnej osobistości, której już tutaj niestety nie ma, ale...
To musi być stary tatuaż, bo on ma powyżej 6000 lat. Taki, wiesz, egipski wzorek. Drogi słuchacz, droga słuchacz. Ale jak nie lepiej, dokładnie. Kurde, jakich ty starych ludzi znasz?
Jeszcze starszy.
Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ktoś musi znać takich ludzi. Słuchaj, mów, z czym dzwonisz, rozwijaj swoją własną refleksję na te tematy. Jak zwykle wieczór w Radiu na Fali, na refleksję cywilizacyjną nie tylko. Ja sobie coś skręcę wieczorową porą, żeby nie było.
A smacznego. Z czym dzwonię? W sumie nie wiem. Słucham i już się zbierałem, żeby zadzwonić od dłuższego czasu. Może przyszedł właśnie dzisiaj ten moment.
Ach, dzwonisz i nie wiesz z czym. Przerażająca wizja. To jest ten koszmar, który się śni każdemu człowiekowi siedzącemu za mikrofonem w jakimkolwiek radiu. Dzwonię do niego i wiesz, tak zadzwoniłem, właśnie nie wiem po co. Shit.
To może się odniosę do słów, które przed chwilą mówiłeś.
Zapraszam serdecznie. Właśnie, jaką ty masz refleksję z tym, wiesz? Bo ja mam tu swoje refleksje, głośno je wypowiadam, nie mam strachu. Ale wiesz, jaka jest twoja?
Może troszkę ludzie się pogubili, wiesz o co chodzi w dzisiejszych czasach.
Może się lubimy gubić, wiesz, może to bardziej się lubimy zgubić, a nie, że się pogubiliśmy. Tak.
Wiesz, żeby się odnaleźć, trzeba najpierw się zgubić.
No właśnie, no niby tak, ale z drugiej strony, dlaczego się odnajdywać, skoro zawsze jesteś znaleziony? No właśnie, zawsze jest ten paradoks pytania w drugą stronę w takich sytuacjach, wiesz o co chodzi?
To mogę przytoczyć pewną może historię.
To ja zapraszam.
Będąc w Anglii, spotkałem pewnego muzułmanina i zdałem się z nim w trochę dłuższą dyskusję przy małym co nieco zielonym. I doszliśmy do momentu dyskusji właśnie, do którego teraz rozmawiamy, że właśnie, że się nie gubić. I że czy by było tak pięknie non stop, czy właśnie... On przytoczył mi wtedy takie argumenty, że czy jeśli by było... pięknie non stop, to czy ludzie, wiesz, by się nudzili, coś w ten deseń. I co w sumie nawet do tej pory nie odnalazłem odpowiedzi.
Jeszcze ja mam odpowiedź na to, bo też są takie argumenty. Ale Tomek, co by było, gdyby, wiesz, gdyby cały świat był wspaniały, przecież nie miałbyś tego kontrastu. Ja mówię, człowieku, czy ty wiesz, jak wspaniale jest się obijać wspaniale, kiedy nie masz kontrastu? Wtedy nie musisz się już biczować sam ze sobą, wtedy nawet w ogóle kwestia odpoczynku jest zupełnie inna, wtedy percepcja świata jest zupełnie inna, no w ogóle to odpoczywać musisz teraz, kiedy jesteś zmęczony tym wiecznym odgrywaniem, wiesz, raz roli dobrego, raz złego glinę, to jest męczące, to jest chore, dlatego wszyscy wysiadają w pewnym momencie. Zresztą to jest taki klasyczny numer, wiesz, dociągnij do 60 i zbierając na emeryturę i zobaczymy, jak, wiesz, będziesz wyglądał. Znaczy, jakby życzę i sobie, i każdemu najlepiej, ale wiadomo, co oferuje ten system i wiadomo, że no raczej to już nie jest kwiat wieku, że tak powiem. Aż tak
no
przyjemnie jeszcze
i bez emerytury.
Dokładnie. Już nawet przed emerytury już potrafią, że tak powiem, te systemowe zabawy mocno zdefragmentować człowieka od początku do końca. Także pytanie jest, dlaczego mamy się martwić o złe rzeczy, skoro jedyny wniosek, jaki jest z tych złych rzeczy dookoła, to, że się nimi męczymy. Może chodzi o to, że jak wreszcie odpoczniemy, to odkryjemy troszkę inną płaszczyznę interakcji w kosmosie.
No wiesz, właśnie, tu się rodzi pytanie, czy... Bo dużo osób ostatnio spotykam na swojej drodze i spotkałem wcześniej, że oni już narodzili się z taką percepcją, że no wiesz, mają większą wiedzę i trochę są bardziej obudzeni, a niektórzy ludzie no może z wcześniejszych lat urodzili się na innej częstotliwości i oni potrzebują może impulsów z nas, żeby się obudzić.
Wiesz co, ja myślę, że wszyscy chyba potrzebujemy siebie nawzajem, to nie jest...
Tak, tak, no przecież jesteśmy jednością, jakby nie było.
Dokładnie, i to nie jest tak, że jedna osoba obudzi wszystkich, to wszyscy musimy się obudzić.
No pewnie, że tak.
Bo... Znaczy wszyscy, jak wszyscy, no po prostu, wiesz, pewna grupa. O.
Nawet mafia chrześcijańska przekazuje tą wiedzę, nie wiem, czy świadomie, czy nie, no ale oni jednak wyznają, że jesteśmy jednym ciałem i jedną duszą.
No z tego żyją, słuchaj, gdzieś te punkty...
No, wiem, no ale oni żyją, wiesz, zbiegać. Z tego, że oni to przekazują w ten sposób, że to nie dociera do ludzi i z tego żyją, że to jest trochę tam pogmatwane i poprzepisywane pewne księgi na milion różnych sposobów.
Sam ja myślę, że przede wszystkim sprzedają wiedzę jako Boga, jako swojego Boga sprzedają kawałek wiedzy, o której też sami za bardzo nie mają pojęcia. Wiesz, same kwestie stygmatów, że pojawiają się ludzie, którzy mają tak zdeformowany umysł od tej strony, że są w stanie wywołać sobie stygmaty. Jest taki fenomen, bo te stygmaty zawsze pojawiają się nie w miejscach, w których... Ja tu nie chcę dyskutować całego tego problemu stygmatów, ale jedna rzecz, taka ciekawostka. Zobacz, gdzie stygmaty się pojawiają. Pojawiają się w miejscach, w których nigdy nikt nie był przybijany do krzyża historycznie, w żaden możliwy sposób. Wszystkie te stygmaty biorą się z obrazków religijnych, które oglądali w dzieciństwie. Jezusa z podniesioną ręką, krzyżykiem w środku dłoni. Klasyczny numer i nagle zaczynasz widzieć, o 7, to są jego aminokwasy, ktoś się tak ustawił w takiej pozycji, jak alchemik troszeczkę, że wziął na siebie takie poczucie winy, że po prostu zaczął krwawić. Oni to wiedzą, to są znane sprawy, wiadomo, że może wywołać różne choroby w sobie, wszelkie możliwe. Kwestia determinacji.
No choroba jest sama, stany umysłu, wiesz co.
Dokładnie, dokładnie. I to jest sprzedawane jako, jako wiara, wiesz co chodzi, to jest dowód na istnienie Boga, to nie jest tak, że wyjdzie koleś i powie ci, okej, no teraz spójrzmy na funkcję hemoglobiny w ludzkiej krwi, okej, hemoglobina to jest to i to, interakcje hemoglobiny z tym są takie i takie, jeżeli poddasz to działaniu takiego a takiego pola, to w tym momencie następuje interakcja pól, w tym momencie skóra się defragmentuje, w tym momencie przebija ci krew, bo tkanka się, wiesz, tego ci nikt nie powie. Mm-hmm. Absolutnie, ale zapytał ci, nie wiem jak to wyjaśnić, to jest znak od Boga, to jest dowód na istnienie Boga. Aha, aha. To może te łzy cieknące po tym obrazku to też. Które tam kolega w nocy malował, nie?
Każdy tą cząstkę Boga z nas sobie ma.
To może my jesteśmy tym wszystkim, może tak naprawdę no postawmy to sprawę jasno, to my jesteśmy.
Ja jestem.
Ja też. No także. Witam Panie Boże.
Rodzi mi się taka myśl, bo wiesz, wszystko jest procesem, nie? Tylko że. To jest coś takiego jak z myślą. Mamy na przykład, pewna myśl nas nachodzi i ona z początku jest dobra, ale gdy zagłębiamy się w nią coraz bardziej, tak jakby wiesz, kopiemy ją, kopiemy, oj, i ona w pewnym momencie może dojść do się sinusoida, że w pewnym momencie ona jest na szczytowym swoim punkcie, ta myśl, i ona wtedy jest dobra, zła. Okay. Tak naprawdę nie ma dobra ani zła, mm-hmm. tylko wiesz, to my tak sobie to warunkujemy.
No w sensie, że pcha nas do przodu, w jakimś kierunku, po prostu mniejsza o kierunek, tak, po prostu tak, tam tak. nas pcha.
I ona w pewnym momencie mm-hmm. jest na górze, ale w pewnym momencie już potem spada drastycznie w dół. I może właśnie tak z tym światem poszło, że wiesz, może na początku, nie wiem, ktoś miał myśl dobrą, że o, na przykład, nie wiem, stwórzmy język. I pierwszy język może był idealny. Potem powstała jakaś historia o wieży Babel czy tam coś i nagle, wiesz, bo to był ten punkt kulminacyjny,
Z tą wieżą Babel poczekajmy, na razie mam jeszcze Egipt, mam jeszcze kilka innych miejsc.
To jest... A Egipt to w ogóle też ciekawa historia, bo rozmawiałeś podczas hiperprzestrzeni o piramidach i tam pan Robert, nie pamiętam, sorry, trochę poruszył temat, że skąd wiesz... Nie wiem, ja słyszałem o piramidach w Serbii, Bośni, coś takiego. Według mnie to była jedna cywilizacja na całej po prostu kuli ziemskiej. Piramidy nie są tylko w Egipcie, piramidy są na całym świecie, piramidy są w Amazonii, piramidy są w Europie, piramidy są w Afryce.
To prawda, wszędzie.
To była jedna i ta sama paczka. Hello.
Absolutnie, ciężko tego nie zauważyć. Bisz puszkę Coca-Coli gdzieś pod Mount Everest i jest to Nepal, to wiadomo, kto tam był po drodze. Przecież wiadomo, że nie byli kosmici. Z kosmici
ale
nie wiadomo,
sobie, sobie znaczy wymyślili, co? Coca-Cola.
Dokładnie. Ja się zawsze kiedyś śmiałem. Dawno temu miałem taki dowcip, nieustannie opowiadany przy rozmowach z moimi znajomymi archeologami, że będzie taka, że doszliśmy do takiego punktu cywilizacji jak piramidy. Że jesteśmy dokładnie w samym momencie. Mhm. I że jak wbijasz łopatę, wszędzie na świecie masz piramidy. I nie wiesz, jak one powstały. Okej, no to po nas zostanie wszędzie puszka Coca-Coli, jeżeli oczywiście ten kawałek aluminium przeżyje. Zostanie właśnie ta puszka Coca-Coli i ta cywilizacja, która nadejdzie, się zastanawiała, wow, to musiało być globalne, to wiesz, po prostu wojny, kataklizmy, ale gdzieś przez jakąś frakcję sekundy musiała istnieć jakaś pokojowa, globalna cywilizacja, bo wszędzie mamy ślad tej puszki Coca-Coli na świecie. Trochę takie, no właśnie, tak to może wyglądać później.
Taka myśl właśnie mi sobie teraz naszła, że jak jeszcze bym może tej w którymś wcieleniu jeszcze tutaj się narodził i tak sobie, bo chodzę z wykrywaczem metali Przeszła mi wizja, że w innym wcieleniu też sobie akurat tutaj przyszedłem, bo sobie postanowiłem wrócić, może tak być.
Może.
I chodzę z tym wykrywaczem jeszcze raz i wykopuję tą puszkę Coca-Coli, ale to musi być ząg.
Tak wiesz, mija 6000 lat, shit, again. I nagle wraca cała pamięć takiego, wiesz, że siedzimy tu i teraz w ogóle z reklamą w telewizji.
Nie?
I tak się łapiesz za głowę, fuck. To jest przerażające, przerażająca wizja świata, nie róbmy tego. Nie idźmy w tą stronę. Tak, to może być przerażający sen. Bardzo przerażający.
I a propos hiperprzestrzeni, jeszcze jedna refleksja mi nachodzi. Nie chcę tu stawać w obronie alkoholu, broń Boże, ale nie chcę stawać w obronie alkoholu współczesnego. Według mnie, tak jak mówiłem o procesach, że wszystko się zmienia, wszystko płynie, Panta Rage jakoś tak.
Panta Rage, dokładnie.
I myślę, że alkohol strukturalnie dawniej wygląda trochę inaczej. Można na przykład dać na przykład urny, które znajdywano za czasów Chrystusa, gdzie one były z alkoholem, ale były również z psylocybiną i z różnymi innymi psychodelikami.
Co, te wino było troszkę inaczej robione, bo alkohol służył tak, do tak, ekstrakcji.
Tak. I nachodzi mi teraz nawet myśl o współczesnym Wimberku. On nawet się śmiejąc nie wywołuje kaca. To jest taki prosty przykład, nie? Że jak się napijesz dobrego bimbru, nie masz kaca na drugi dzień. A napijesz się, nie wiem, wódki fabrycznej i nie dość, że jest kas, to jest jeszcze agresja i patologia cała współczesnego świata.
Ja tak z alkoholem to w ogóle tak nie za bardzo, w ogóle tak zwyczajnie z alkoholem,
ja też,
ale jak masz już taką ochotę na eksperyment i robić, to może napój bogów, czyli klasyczne wino z kombinacji grzybów i DMT. Bo oryginalne wino, taka jest prawda, o tym też się nie mówi, bo ciężko powiedzieć. Odkopaliśmy zestaw amfor greckich z drugiego wieku przed Chrystusem. Amfory zawierają śladowe, zawierają resztki po winie. A nikt się nie mówi jeszcze, jak to wino zostało zrobione. Że te resztki po winie składają się z psylocybiny, DMT, bo tam rosną krzewy z DMT. Akacja, dokładnie. Ale ta akacja nie rośnie w Polsce, także nie szukajmy tej akacji w Polsce. Ona rośnie dookoła Morza Śródziemnego. Taka specyficzna akacja jest na wielu płaskorzeźbach z Sumerii, Sumeru i innych miejsc. I to jest skład tego wina. Napój
tak,
bogów.
Tak, właśnie to przytaczałem. Bardzo ciekawe musiało być wino.
No ja myślę, że...
Mieszalne.
Ja myślę, że to właśnie, to było to wino, którego wypijałeś dosłownie lampkę, bo alkohol chyba służył tylko i wyłącznie do ekstrakcji substancji alkaloidów albo czegoś takiego. To nawet nie był, teraz... tak jak mówisz, to nie jest ten sam alkohol, to jest zupełnie inna reakcja chemiczna.
No i z tej ekstrakcji został tylko nam lekcję chemii, że alkohol służy do tego. Kiedyś służy do czego innego.
No właśnie, to też jest taka ciekawa teoria Terence'a McKenny, nieobecnego już z nami, duchem, znaczy duchem obecnego, ciałem nie za bardzo. Terence mawiał, że szlak trafił cywilizacji, kiedy odkryła fermentację, kiedy odkryła alkohol. Wtedy grzyby, kilka innych rzeczy poszło w ogóle gdzieś w niepamięć i taki chwilowy brak świadomości zrobił karierę. I to taką karierę, że zaczęły się wojny i zaczęły się bardzo dziwne jazdy, bo też... To dużo kryć. Jest duża różnica pomiędzy dietą znajdowaną w takich miejscach, które są właśnie, jak się mówi, dyskusyjne i nie powinny istnieć. Resztki roślinne, resztki w dzbankach. Jest zupełnie inna niż w miejscach, które słyną z wojaczek, przemarszu armii i przepychanek. Mhm. I tego, co oczywiście tych oficjalnych historii. Nagle się okazuje, że jakby dealujemy z dwoma rodzajami społeczeństwa. Jedno jest zupełnie inne, drugie jest zupełnie inne i to tak radykalnie. Nie możesz przyłożyć miarki z jednego do drugiego, bo każdy moment przyłożenia tej miarki okazuje się, że to my jesteśmy świrami. Po prostu patologia. Centralnie patologia. Bajzel, jak to mawiało na Śląsku. Panie, taka cywilizacja tak, powstała.
Tak jak rozmawialiście właśnie wcześniej o tych osobistościach, które mają tą wiedzę, o której my, no już powoli chyba docieram do sedna jej. Chyba.
Ja tak się zastanawiam, wiesz, czy... Bo obawiam się, że oni chyba sami nie boją się zaglądać do tych książek. Obawiam się, jak obawiam. Po prostu tak mi się wydaje, że oni sami, ludzie w Watykanie, boją się tam zaglądać, bo no to taki straszny obrazek samego siebie. Uświadomić sobie, w czym uczestniczysz od tysięcy lat, jaka jest scena.
Zderzenie się z samym ze sobą, tak?
Tak, tak, to jest zderzenie się z samym ze sobą. Przecież, te, wiesz, no nie chcę tutaj być taki propagandowy, taki, wiesz, bijący w głośny dzwon, wiem. Ale te wszystkie dzieci i, wiesz, nie chcę nawet mówić dalej. Wszyscy się domyślamy,
o co chodzi. Może oni nie potrafią sobie sami pomóc i borykają się, bo to jest jakby nie było problem trochę. Więc może... No my powinniśmy wyciągnąć piersi do nich dłoń, wiesz, miłością, a nie wojną, jak oni to sobie nawzajem urządzali przez ileś tysięcy lat.
Ja myślę, że to chyba jedyna opcja na dzisiejsze warunki. Nie ma już chyba pozostałych opcji, co możemy zrobić. Możemy się tylko jeżeli pójdziemy w tą drugą, to możemy się wszyscy tylko rozstrzelać jeszcze nawzajem.
Oni są tego świadomi na 100%, że jeśli już, no tak jak głośno się mówi, że trzecia wojna światowa będzie ten, a już następna będzie na kije, czy tam na
tak,
kamienie.
Tak, tak, tak. Słynne powiedzonko.
Sami wymyślili to powiedzenie na pewno.
To koleś z Los Alamos, zdaje się, chociaż jest przypisywany Albertowi Einsteinowi, który kiedy się go zapytano, jak będzie wyglądała trzecia wojna światowa, powiedział, że nie wie, ale wie, jak będzie wyglądała czwarta. Będzie na kije i kamienie.
A, to ten celebryta, ta?
Tak, tak, Einstein. Dokładnie. Tak, tak ponoć powiedział, ale nie wiem, czy to jest jego, bo to kilku ludzi też jest przypisywanych do tego zdania, także nigdy nie wiadomo. ale myślę, że ci w Watykanie wiedzą, bo to też jest taka bardzo autodestrukcyjna droga. Wiadomo, że jak masz tą całą wiedzę, to już wiesz, gdzie dotarłeś. Dotarłeś do końca. Gdzie kimkolwiek byś nie był, to już jest pytanie o sens twojej własnej egzystencji w twoim własnym świecie. Co ty tak naprawdę robisz? Zresztą dlatego papież abdykował. Udana kuracja z nowotworów spowodowała troszeczkę inną percepcję rzeczywistości. I też zaczął inaczej dziwne rzeczy mówić.
Właśnie. Tak, tak. Wszystkiego. Wszystko ma na nas wpływ. I jedzenie, i pożywienie, i otoczenie, w jakim się znajdujemy. Wszystko ma na nas wpływ.
Dokładnie.
Więc może i on trochę otworzył chociaż jedno oko.
Na pewno otworzył właśnie troszeczkę chyba to trzecie oko. Powiedział kilka słów za dużo. Dosłownie. Była to znana historia we Włoszech. To było retransmitowane, że papież mówi o bardzo dziwnych rzeczach, że chce zwalniać.
I zabrali stołek.
I pojawił się nowy. Bo jest za duże ryzyko, wiadomo, że jego...
Ale zobacz, skąd się pojawił? Trochę z Amazonii.
No...
Może oni też, wiesz, znaczy... Oni na pewno, wiesz, prowadzą jakieś statystyki w internetu, mają na to wgląd i widzą, że ludzie brną w tą trochę stronę. Ktoś tam wspomniał o Wardędze, tak?
Mhm.
I widzisz, Wardęga wprowadził, widziałem jego pranki, on na początku stworzył coś samemu, a potem, jeśli już mowa o ayahuasce i że promował ją tak jakby, ale to już było stworzone przez korporację. I wiesz, że wyprawa na ayahuaskę przez tam portale jakieś publiczne, to nie jest to samo i ale chyba nigdy nie będzie.
Chociaż właściwie ayahuaskę jest dalej ta sama, także co najwyżej on może mieć problem, bo... Była taka ciekawa historia, taki gentleman, ja nie pamiętam nazwiska tego gentlemana, bardzo znany tu w Anglii, koleś, który robił taki TV show, jeździł po takich ekstremalnych miejscach na świecie i przechodził jakieś tam ceremonie w każdym z lokalnych plemieni, które tam zostały wybrane przez producentów. A jaki sympatyczny gentleman, który po prostu taki telewizyjny podróżnik, zawód telewizyjny podróżnik ekstremalny. Czyli wiesz, z przodu dżungla, a z tyłu cała 20-osobowa ekipa łącznie z ubezpieczeniem i helikopterem.
Aha, taki Bear Grylls.
No, troszeczkę bardziej niż Bear Grylls, bo taki naprawdę, wiesz, bujał się do tych plemion, no i częścią tego show było to, że on partycypuje w tych wszystkich ceremoniach dojrzałości, jakby tym, że staje się dojrzałym facetem, który może, wiesz, wybrać sobie żonę, znaczy wybrać żonę, w cudzysłowie, żona może go wybrać, może po prostu, wiesz, jest w stanie dealować z drugą osobą codzienne relacje bez patologii i stworzyć nowego członka plemienia, na przykład dziecko. I musisz przejść konkretną ceremonię, bo nikt cię wszędzie w normalnym, zdrowym świecie, no nikt dziecku nie pozwoli dziecku, żeby robiło dzieci. To tylko ta cywilizacja ma taką tendencję, że wiesz, dzieci robią dzieci i dorośli robią, traktują dzieci jak, a już nie będę nawet kontynuował tych wszystkich pisa story, które się kręcą ostatnio, po prostu przerażające. I to jest tylko w naszej cywilizacji. Natomiast normalnie musisz przejść inicjację. Musisz udowodnić, że właściwie przekroczyłeś granicę życia i śmierci sam ze sobą i że nie masz tego problemu ze sobą, że nie ma w tobie dualizmu, że jesteś pogodzony ze sobą, nawet gdybyś umierał, to nie zrobisz nikomu krzywdy. Albo coś w tym stylu. Jakby można godzinami o tym mówić, ja to jak zawęziłem naprawdę, ściąłem wszystkie zakręty. W przecież ten gentleman wybrał się po wszystkich swoich przygodach. Ostatni odcinek tej serii była wyprawa do Amazonii. No właśnie, ayahuaskę. A było to jeszcze za czasów, kiedy ayahuaska nawet tu w anglosaskich krajach nie była popularna, nie była tak znana. Ja mówię, co było, nie wiem, 10 lat temu, czy nawet nie 10 lat temu, to było prawie 15 lat temu. To ja wtedy dowiedziałem się, że DMT to jest ayahuaska. Że to jest w ayahuasce, że to jest w roślinach. Widziałem tylko, co to jest DMT, natomiast nie wiedziałem, która to roślina, co i jak. I wszystko było takie po szczępkach. I to on już wtedy właśnie zrobił taki numer i to zostało nagrane, powstał odcinek, cały serial jakby telewizyjny, to był ostatni odcinek tego serialu, właśnie, że robi ayahuaskę, wcześniej było kambo, dosłownie odcinek wcześniej było kambo, a to była ayahuaska. I numer był taki, że gentlemana bardzo to zmieniło. Porzucił telewizję, oglądałem wywiad z nim i tak fajnie powiedział, że w pewnym momencie skumał, że jest takim pajacykiem, który po prostu chodzi i pokazuje sztuczne życie. Zrobił to ayahuaskę i nagle się okazało, że dotarło do niego, co tu się dzieje na świecie. No i w ogóle zmienił wiele spraw. Przestał być gwiazdą telewizji w ogóle, co jest ciekawe. Prowadzi jakieś akcje wspierające dżunglę i lokalną społeczność. Się generalnie tym zajmuje. Facet, który porzucił karierę, dosłownie po zrobieniu ayahuaski. Dobrze, to ostatni odcinek. On później jeszcze zrobił jakiś taki krótki serial dokumentalny, czy jakoś tak właśnie pokazujący życie właśnie takich
plemion. Może dlatego to był ostatni odcinek.
Może dlatego właśnie. Może Wardęga zrobi to samo, ten gentleman. Zrobi ayahuaskę i skończy się Wardęga i zacznie się jakiś biały dżentelmen, który, wiesz, mówi o zupełnie innych rzeczach, które mają więcej sensu niż coś innego do tej pory.
Ja osobiście jakoś nie jestem przekonany, żeby ktoś, znaczy skorzystać z takiej usługi, wiesz, że ktoś, jakieś biuro czy coś mnie zabierze na łaskę, ponieważ ważny jest seven settings i kuranderos, który cię prowadzi. No chyba, że jesteś o tyle doświadczony, że ty sam to sobie zrobisz.
Wiesz co, zgadzam się. Kuranderos, znaczy, co to różnie, bo albo kuranderos, albo szaman, bo to nie każdy kuranderos jest szaman, a no i tak dalej.
I myślę, że ze swoich wcześniejszych odwiedzin źródła, myślę, że lepiej to po prostu zrobić z ludźmi, a najlepiej z trzema.
Tak.
Ze sobą.
Nie wiem, o co ci chodzi. To prawda, jest to coś,
to co... muszą być ci ludzie, po prostu ci.
Chodzi o zobaczenie obrazu samego siebie w oczach drugiego człowieka.
No, jest to takie bardzo... Lepiej nie ujął.
Jest to bardzo szczera historia. To, co widzisz, jest dokładnie tym, kim jesteś. Brutalna rzecz czasami. Ciężko spojrzeć drugiemu człowiekowi w oczy. W takiej sytuacji, bo no to wtedy widać już wszystko. Nie ma czegoś, co jest schowane. Ale to jest właśnie ta świadomość życia już w troszeczkę innym świecie. Wiesz, to jest, wiesz, kiedy patrzysz na życie w ten sposób, nie zastanawiasz się, co jest na przykład w książce, że musisz ją schować pod poduszką i nie dać nikomu do czytania, żeby się nie dowiedział czegoś więcej od ciebie. Ten problem już znika, bo zmienia się percepcja życia, każdy z nas dostrzega, że wiesz, nie jest już sam. Że to jest...
Ale zobacz, że to uczy, żeby właśnie, nie ma czegoś takiego jak strach, że nie można się bać, bo to jest tylko bariera. Każdą barierą, czy to w świecie fizycznym, czy tamtym, to jest strach. On tylko zawsze, on ostatni stoi. I zobacz, że ci ludzie chyba właśnie, którzy ukrywają to wszystko, nie pokonali tej bariery do końca, że... Oni się jednak boją, bo boją się, bo ktoś się dowie i wiesz.
Ja myślę, że największy numer polega na tym, że oni są strasznie, jak z angielskiego powiem, wyautowani, że są strasznie, no tak, no out po prostu. Nie mają żadnych szans i oni o tym wiedzą. Jedyny powód, dla którego spokojnie sobie funkcjonują na tej planecie, jeszcze żyją, to jest to, że część z nas wierzy, że oni mają jakąś dominującą pozycję nad nami, że oni mają coś więcej. To tylko nasza wiara utrzymuje to wszystko na chodzie, nic więcej.
Tak.
Bo ci ludzie wiedzą, że nic nie mają.
Energia, nie? No, energia. Dajesz energię życiową. Jakby nie było.
Przynajmniej tu się zapijam swoją herbatą z mlekiem.
Smacznego, to ja popiję kawę.
Także ja myślę, że oni doskonale wiedzą i naprawdę nie ma tu już takich żadnych złudzeń akurat w tej materii. Stąd te wszystkie brutalne zagrania, dlatego próbuje się zrobić, wiesz, rewolucję, zamach terrorystyczny, sterowany z góry. Takie wszystkie dziwne rzeczy, żeby sprowokować tylko i wyłącznie strach, żeby...
Nie... A właśnie może oni są świadomi tego, że to właśnie wszystko strachem jest kierowane, dlatego te całe sytuacje z Rosją, znaczy ja nie jestem na topie, ale mimowolnie to wchodzi jednak. Czy w pracy, bo jednak pracuję jeszcze w Babilonie i jeszcze. I wpada czasem w ucho, no i wiesz, oni strachem wszystko potrafisz wykreować, czy wojnę, czy cokolwiek, czy konflikt. I to skłóca nie tylko ludzi między sobą, ale i całe narody.
No to ja myślę, że oni poszli troszkę za daleko w tym wszystkim. Te lata produkowania strachu skończyły się tym, że ich rzeczywistość jest niczym innym,
właśnie,
jak
tak jak mówię, że myśl jest procesem. Jeśli myśl puścisz za daleko, ten korzeń wypuści się aż tak daleko, że już nie może czerpać wody, on powoli będzie usychał, ale mimo wszystko będzie tam pozostawał.
So, nie wiem, znaczy, czy usnie, czy nie usnie razem z nimi, bo to bardziej jest taka kwestia, że oni już nie wyciągną tego korzenia z ziemi, że oni sami się, że tak powiem, zabetonowali w tej sytuacji stwarzania konfliktu. I teraz w ich
przypadku...
Dokładnie. Teraz w ich ja im naprawdę współczuję. To nie jest kwestia jakiejś nienawiści do ludzi z Watykanu. Absolutnie nic z tych rzeczy. Jeżeli już, to bardzo mocno im współczuję, bo nadchodzi no taka dosyć mocna zmiana na ziemi i konsekwencją tej zmiany będzie no, odkrycie pewnych tajemnic, tak mogę to w skrócie powiedzieć. I te tajemnice to jest właśnie odkrycie tych korzonków, które tam się zapuściły w te różne dziwne miejsca. A ci ludzie nie mają już nawet takiej percepcji w swojej własnej głowie, że mogą żyć w inny sposób. Tam już nie ma pomysłu na to, że może jeszcze kiedyś, gdzieś 1000 lat temu ktoś gdzieś miał, że może zróbmy to inaczej. Teraz już jest to niemożliwe, teraz właściwie cała struktura, cała hierarchia, wszystkie te historie zostały zaprojektowane tylko po to, żeby to kontynuować i każda próba iść w drugą stronę jest takim klaszem. Nie mogą już, wiesz, nie mogą już wyrwać swoich korzeni, już zapuścili je w tak i zapuścili je w najbardziej parszywym miejscu, w którym mogli zapuścić w kosmosie. Jeżeli chodzi o swoje emocje, uczynki, wszystkie te rzeczy. I nawet gdyby chcieli, to nie uciekną już od odpowiedzialności. To jest tylko taki ostatni moment, jest, że mogą kogoś postraszyć, że oni tu jeszcze coś znaczą, że oni się nie boją, bo oni wiedzą coś więcej. Gdyby się nie bali, to nie chowaliby tych książek. W rzeczywistości oni chyba boją się bardziej niż ty i ja razem wzięci z naszymi, wiesz, największymi strachami w życiu do tej pory przeżytymi. Myślę, że tak czy siak my, to przy nich jesteśmy, słuchaj, happy boys po prostu.
No
joy, love and fun i nie ma żadnych problemów, natomiast oni dostaliby w tym momencie zawału serca i byśmy się zastanawiali, jak to możliwe, że koleś powodowany tylko jedną myślą w głowie nagle traci możliwość kontrolowania swoim umysłem, swoją duszą akcji serca, bo to dokładnie o to chodzi, to jest emocja.
Oj, tam Rockefeller by sobie 9 serce wstawił, czy tam już 10, nie wiem nawet.
Jest to też taka ciekawa historia, bo to jest stawiane kolejne serce do dżentelmena, ale to, co ja wiem, nie wiem, czy to jest plotka, czy to jest prawda, także tu uprzedzam, że może być to permanentnie plota, albo i nie, czeku. Sam możesz to spróbować sprawdzić, ja nie wiem, ale informacja, która dotarła, brzmi mniej więcej tak, że tego Rockefellera, którego widzimy wychodzącego po tej operacji, 2 dni, czy tam 3 dni po operacji ze szpitalu uśmiechniętego z tym uśmiechem hollywoodzkim i tak dalej, tego zadowolonego, jurnego, starszego pana, to w rzeczywistości jest koleś na mocnych dragach. I on jest tylko tak przez dosłownie 15 minut, żeby przejść z limuzyny, wejść w ten hall swojego apartamentowca i zniknąć w indzie. Tam już jest dalej z powrotem pod obserwacją lekarzy. Tam ten pan nagle mdleje, pada, już traci przytomność i próbuje walczyć o życie. To jest tylko taki moment na taką pokazówkę, żeby było, że wiesz, właściciel wielkiej fortuny na świecie nigdy się nie łamie, jest cały i zdrowy, nie ma emocji, robi sobie kolejną operację na otwartym sercu. 24 godziny później wychodzi ze szpitala, jest jak Rambo, sam sobie zszywa tą ranę, wiesz, biegnie do dżungli, wyrywa głowy swoim przeciwnikom, strzela z karabinu, który waży 5 ton z jednej ręki, a później siada sobie spokojnie, wiesz, z małą dziewczynką, której daje kwiatka, się uśmiecha, listą bliznę sam sobie zaszyłem.
Rozumiesz? Też, wiesz, jakiś rodzaj czarnego rytuału, czarnej magii dla mnie trochę, podtrzymywanie życia człowieka, wiesz, bo jakby nie był on, może dużo wiedział też, nie?
No wie na pewno
jeszcze
sporo.
W tym ciele. Nie wiem, czy on nadal tam jest w tym ciele, czy już.
Myślę,
jest
że już
w
nie. Jak już jest tyle operacji, to już chyba ciało naprawdę nie chce przyjmować dyrektyw z mózgu, wiesz, z emocjonalnych dyrektyw, które idą z tego prawdziwego komputera, który zarządza tym całym systemem. Na to wygląda, że tam już nic nie jest przyjmowane, stąd taka wysypka.
W organizmie. Chciałbym się odnieść. Przed chwilą mówiłeś o nadchodzących zmianach. Ja myślę, że ta zmiana jest non-stop, wystarczy się na nią po prostu bardziej otworzyć. Na przykład ja po sobie na przykład czuję, że łatwiej mi wejść tam, gdzie powinienem wchodzić. I czasami już nawet nie potrzebuję żadnych specyfików, po prostu spyki jest.
To prawda, moi znajomi się śmieją, że ja wpadłem za młodu do kociołka i aż nic nie potrzebuję. Ja
a
po prostu
to,
tak mam.
To chyba już popularne powiedzenie.
Po prostu, anyway, ale tak jest w życiu, po prostu tak jest i ja nie mam w sobie tego strachu, znaczy mam jak każdy, bo to nie jest tak, że nie mamy, po prostu jesteśmy ciągle, ten strach jest podawany, ja go czuję gdzieś tam obok, ale
ten strach jest potrzebny, bo bez niego by nie było tego właśnie.
Na przykład, ale nie korzystam z niego, absolutnie tak. I nie wchodzę w
ten dreszczyk emocji musi być.
Wiesz co jest, ja nie wiem, czy on musi być, ja z latami stałem się takim niechętnym, że tak powiem, użytkownikiem tych dreszczyków emocji. Dla mnie to jest takie trochę taki moment, kiedy I gonna lose my mind. Coś w tym stylu. Ej, spokojnie,
no to
Tomek.
Nazwijmy to tak, że posmak jego zostaje.
Posmak zostaje, tak. Posmak strachu zostaje, bo to jest informacja dosyć taka soczysta i wiadomo już, jak daleko może zajść. To już doświadczenie każdego z nas w życiu jest dosyć potężne. To tylko kwestia skali. Ale to też skala nie gra roli, bo każdy w życiu ma swoją własną skalę i jak każdy z nas upada na tyłek i boli z nas każdego tak samo. Tutaj nie ma, że kogoś boli mniej albo bardziej. Dokładnie tak samo jest ze strachem. Widzę, wiesz, u siebie jak po prostu dużo pracy takiej, wiesz, w głowie ze sobą. Pracy, nie lubię tego słowa, ale to dokładnie jest takie, wiesz, Tomek, to nie
ja
jest...
Tam procesor konwertuje.
Dokładnie. Takie, Tomek, to nie chodzi o strach, to tak się nie załatwi sprawy. Rozumiesz, taka rozmowa sam ze sobą. Dlaczego się boisz? Dobre pytanie, dlaczego się boisz? Czego się boisz? I nagle jest po chwili odpowiedź. To nie jest moja sprawa, to nie jest mój strach, to nie jest w ogóle moja rzecz, ten cały strach. Nagle się pojawia, skąd to się bierze? Gdzieś, wiesz, jest w okolicy. Nic dziwnego, jesteśmy zbiorowością. Część z nas wariowała i druga część z nas czuje to wariactwo na sobie, bo to jest tak jak, wiesz, oddech tego faceta z tyłu. Samego siebie z tyłu.
Piętno.
Dokładnie. Wszyscy odciskamy na sobie piętno nawzajem. I teraz jest pytanie, jak daleko jeszcze kilku dżentelmenów będzie chciało zajść z tym odciskaniem piętna? A teraz już myślę, że wszystko się już tak wyklarowało na świecie, że teraz te wszystkie zapuszczone korzenie bardziej przytrzymują, bo ludzie, którzy zapuścili korzenie w niewłaściwych miejscach, nie będą mogli od nich uciec. Kiedy przyjdzie przysłowiowa wielka fala emocji, czegokolwiek innego, to może, że tak powiem, nie zadziałać w tym momencie. Może być szybki zawał serca.
Nadejdzie susza.
Jest taka rzecz, o której nikt nie mówi głośno, tylko takie szczątki docierają do opinii publicznej, tutaj w Londynie, w City. Się okazuje, że jest jakaś...
A czekaj, jeszcze póki pamiętam, sorry. Ostatnio chyba strona Lloydsa internetowa leżała przez parę dni, nie wiem, czy słyszałeś. Ja już nie jestem w Anglii, jeśli o to chodzi, ale odwiedzam czasem niektóre.
Wiesz co, mogła leżeć, mogła. Ja już nie korzystam.
Znaczy leżała.
No właśnie. Ciekawostka z tym leżeniem, znaczy nie wiem, czy to jest związane z leżeniem stron, ale ciekawostka związana z City londyńskim. Właściwie jest to City europejskie, nazywa się londyńskie, ale wiadomo, że przewala się całą kasę z tej części świata. Mhm. I problem menadżerów polega na tym, że pracownicy, czyli ci ludzie od wielkich transakcji, ci wszyscy menadżerowie podlegli pod kolejnych menadżerów i tak dalej, cała ta kadra, kasta poganiaczy niewolników za pomocą systemów finansowych, ma bardzo poważne problemy zdrowotne. Okazuje się, że ponad 50% ludzi w City ma bardzo poważne problemy psychiczne ze sobą i 30 parę procent jest już aktualnie się leczy, bo ma chroniczną depresję, takie naprawdę objawy, no nawet nie objawy, tylko mają odruchy samobójcze. Jest problem, bo firmy boją się inwestować w takich ludzi, bo teraz masz faceta, który załatwia ci transakcje, krzywą transakcję, wszyscy wiedzą, ten cały biznes zawsze był krzywy. A on to zawsze lubi.
Pan tego znaku z Escape'a wspominał mi, że właśnie skakali z dachu, coś takiego, tak?
Rozumiesz, dokładnie, no wiesz, masz duży deal do zrobienia i facet musi to zrobić. I jest teraz problem, bo ten facet właśnie zachowuje się dziwnie, wiesz, no może cię zabić.
I co z dealem?
Co z dealem, dokładnie, bo to jest taki problem, że się okazuje, że po prostu fala samobójstw nadeszła na City. Nikt tego nie chce głośno mówić.
A potem hajs się nie zgadza.
Dokładnie. I nikt nie chce o tym głośno mówić. Mówi się o jakichś programach takich ciekawych pod tytułem, że właśnie oficjalnie kilka firm już zakazało pracownikom zostawania po godzinach w biurach.
Ale to chyba w większości korporacji jest tak, że pracownik jest bardziej ceniony, jak ma jakąś zajawkę, tak? Coś takiego.
To jedno, to wiesz.
Potrafi się oderwać niby.
Nie do końca.
Słyszałem, że nawet w większości korporacji są jakieś miejsca stresujące, nie wiem, zielone, baseny, siłownie,
tak.
Coś takiego.
Jest coś takiego, to prawda, jest taka polityka, sam nie uczestniczyłem, moi szefowie byli zawsze zadowoleni, że zajmuję się jeszcze innymi rzeczami poza siedzeniem przy komputerze. Bardzo im to imponowało od tej strony, bo jest to gwarancja, że masz odrobinę zdrowia psychicznego i że będzie można cię przywołać do rozsądku, używając tego drugiego argumentu. Kiedy argument finansowy przestanie działać, zacznie działa argument pod tytułem, ale wiesz, zobacz, okej, może to jest taka, wiesz, dodgy job, ale wiesz, masz dzięki temu swoje hobby, mieszkasz w fajnym miejscu, masz, wiesz, ja miałem takie rozmowy, wiesz, masz decent life, masz decent salary, wiesz, what do you like to more? I'm gonna give you more. Thank you, guys. Nie chcę, wychodzę. Rzucam tę robotę. Rozumiesz? I to jest normalne, że wiesz, jesteś wkręcany w to wszystko, tak dosłownie wkręcana. To nie zastąpi ci twojego własnego życia, nie zastąpi twoich własnych emocji i tak dalej, i tak dalej. Efekt jest taki, że szefowie dużych banków się obawiają o staw w City, bo po prostu dostaje świra. Ludzie zaczynają popełniać samobójstwa, zaczynają się zwalniać z pracy, jest potężna depresja, jak sprawdzono ilość recept i bo to bardzo łatwo sprawdzić dzięki kartom kredytowym. To się okazuje, że grubo ponad połowa pracowników City leci na mocnych antydepresantach i blokerach, bo inaczej po prostu nie potrafi wstać rano do pracy, przyjść i cokolwiek zrobić. Także nagle się okazuje, że banda świrów robi rzeczywistość dla drugiej bandy ludzi, która za chwilę też zeświruje, zarządzana przez tych, którzy już dawno ześwirowali od urodzenia. Efekt jest taki, gdzie to jest normalność. No i teraz jest taka próba szukania normalności, żeby okej, to skrócimy godziny pracy, bo ludzie się orają w pracy, nie mają własnego życia, trzeba zamykać biura, wyganić ich do domu. No ale to się okazuje też nie pomaga, bo w dzisiejszych czasach polega na tym, że oficjalnie jesteś wykopywany do domu, ale wiesz, w domu masz ten sam laptop, łączysz się przez swój terminal i tak samo pracujesz po godzinach. Tego nikt nie widzi po prostu, w biurze cię nie ma fizycznie. Ale ty robisz większe nadgodziny niż jakbyś siedział w biurze. Wiesz, robisz je w domu, w pociągu, jak jedziesz z pracy do domu. Wiesz, wszystkie te historie. I się okazuje, że blady strach padł na City, bo zdrowie psychiczne pracowników City jest zagrożone. Taki był normalny, oficjalny tytuł artykułu w gazecie, która wychodzi w City, tu w Londynie.
No i widzisz, tacy ludzie właśnie są chyba najbardziej zagrożeni, bo oni... Może sami w sobie nie widzą tego, co się wokół nich dzieje, po prostu wchodzą do takiej pułapki, wiesz, nie wiem, coś jak masz film albo seriale w telewizji z typu lekarze, policjanci, strażacy, czy tam gotuj z kimś, to, tylko że ten serial, tam, oni mają tam na żywo, wiesz, wszystkimi zmysłami odbierają ten serial, to już nawet, to jest telewizja, wiesz...
24
no, czy tam 30. Że tak jak kiedyś Chińczycy próbowali wynaleźć telewizor, że ze smakami, nie, z zapachem, o, to pamiętam tak. Ileś lat temu. I oni, wiesz, ich odbiornik, ich ciało odbiera ten telewizor wszystkim. Ciałem, zmysłami, no to wszystko na nich wpływa. I teraz rodzi się pytanie, jak im pomóc, no bo...
Chyba nie ma pomocy. Znaczy, właśnie współczuję tylko tym ludziom.
Też mi się przypomniało pewne słowa, że najlepiej pomożesz wszystkim dookoła, jeśli pomożesz sobie.
Mhm. Ale no nic więcej nie możesz zrobić.
Ja zawsze wychodziłem z takiego założenia, że można wyciągnąć pomocną dłoń, tylko...
Serio, ona jest ciągle...
Często popełniałem błąd, że często robiłem to, że wyciągałem dłoń, potem dwie ręce, potem całe ciało wyciągałem po kogoś, a to chyba nie o to chodziło.
Wyciąganie kogoś, ciągnięcie za ucho nie jest dobrym pomysłem.
No nie.
Ja myślę, że tego się nie da zrobić za nich, bo to już jest taki moment, że musielibyśmy każdy z nas osobno zacząć wyciągać ludzi za ucho z różnych sytuacji. Przede wszystkim jeszcze musielibyśmy każdy z nas osobno mieć świadomość, że to my jesteśmy tymi, którzy się już wyciągnęli na tyle wystarczająco za ucho, że mogą wyciągać innych.
I bo to jest druga taka rzecz. Najlepszym taka... pomysłem by było
ja się nie czuję taki, wiesz, ja się nie czuję taki, żebym mógł na przykład cię wyciągać za ucho gdzieś. Wiesz co chodzi, jakby... Wiesz, sam się wyciągam za ucho często z różnych jakichś refleksji w swojej własnej głowie i to już wystarczy. I ciężko byłoby kogokolwiek, bo wiesz, to musiałbym mieć przysłowiowo święty, żeby mieć taką moc, że przychodzę i wyciągam ciebie za ucho. To sam już musiałbym nie mieć problemu ze swoimi uszami. Wtedy nie byłbym hipokrytą.
Wyjątkowe zdolności trzeba było mieć.
Dokładnie, także tego nie robię, bo tak samo jak moje plecy są za małe na wzięcie ciężaru świata, nie nadaje się, mogę tylko swój własny plecak dźwigać na plecach. A najlepiej jak go kładę obok, też nie lubię go nosić na plecach. Też wystarczy, plecy nie są od noszenia ciężarów. Plecy są od tego, żeby się przeciągnąć i poczuć się relaksacyjnie. Po to są. Także myślę, że ta cała, wiesz, historia z tymi kolesiami, to oni właściwie sami się załatwią. Wszyscy ci kolesie z giełdy, wszyscy ci z Watykanu, to są wszystkie te zamknięte księgi, te, które nigdy nie zostały otworzone, nigdy nie zostały opublikowane, wszystkie te wyniki badań, wszystkie te wynalazki, wszystkie te cudowne działania, które zostały schowane gdzieś w piwnicach. Przecież to wszystko ciągle tam leży i masa ludzi, która tam siedzi i pilnuje tego, ma cały czas świadomość tego. Codziennie się budzą z tą świadomością. Facet, który jest szefem firmy naftowej, doskonale wie codziennie rano, wstając, że w ciągu 3 dni razem z kumplami, całym kartelem mogliby zmienić oblicze świata. Mogliby zakończyć wszystkie wojny. Okej. Nie byłoby być może samochodów na benzynę, nie byłoby szybów naftowych i kilku innych rzeczy. Ale wiesz, what the hell? Co fajnego by było?
Chyba mówili, że mają technologię 300 lat do przodu, coś takiego, a to jest według nich zaplanowane, nie 300
tak,
lat.
30 lat do przodu, to się zgodzę.
A życie uczy, nie planuj.
Dokładnie, 30 lat do przodu, zgodzę się z tym, że jest to zaplanowane 30 do 40, bo więcej fizycznie nie jesteś w stanie zaplanować. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Możesz tylko zaplanować na poziomie państwa i takiej ciągłości rodziny dynastycznej, że tobie się chce, żeby twoje wnuki pewnego dnia, no ale to jest w kategoriach tobie się chce, żeby coś za 200 lat się wydarzyło, żeby ta kulka po stole potoczyła się w lewo, a nie w prawo. No to takie troszeczkę... A kto wie, jak to będzie wtedy?
Ja osobiście wolę planować na poziomie tu i teraz, mi wystarczy.
Ja myślę, że to jest chyba tylko jedyny poziom, wiesz, więcej to nawet chyba nie próbuję. Doszedłem do takiej refleksji.
To są jakieś inne?
Nie, a doszedłem do refleksji, że właściwie miejsce, w którym jestem, tu i teraz, to jest miejsce, w którym stwarzam swoją przyszłość i przeszłość. to miejsce, w którym jestem tu i teraz. I od tego zależy wszystko, jakby i przeszłość, i przyszłość. To kontinuum się dzieje natychmiast. Kiedyś oglądałem taką sesję hipnotyczną takiego dżentelmena i bardzo mi się spodobało. Nie jestem jakimś specjalnym miłośnikiem, w życiu nie udało mi się wbić w hipnozę. Próbowano na mnie wielu sztuczek, nigdy się nie udało, żałuję do tej pory. Chętnie bym się przejechał na tą przejażdżkę, ale jakoś zupełnie nie chcę się poddawać tej sesji. Już próbowałem na wiele sposobów. Anyway, ten dżentelmen prowadzi takie sesje hipnotyczne, w których tam prostuje ludziom jakby ich myślenie o samych sobie. Ma takie fajne stwierdzenie, które bardzo mi się spodobało, że wiesz, jesteś tu i teraz zmieniasz swoją przeszłość i zmieniasz swoją przyszłość. I teraz zobacz ją zupełnie inaczej. I to mi się spodoba, to jest dokładnie to, bo my właściwie w tym punkcie, w którym jesteśmy teraz, zarządzamy wszystkim z poziomu takiego statku kosmicznego. Tylko, że nie jesteśmy do końca tego świadomi. Nam się wydaje, że to jest gdzieś jakaś przypadkowa układanka, nie wiadomo czego. Później jest chociażby spotkanie z medycyną naturalną, taki lekki strzał i nagle widzisz wszystkie powiązania w swoim życiu. Wszystkie te osoby, które mignęły ci przez ułamek sekundy, kiedy skręcałeś na zakręcie ulicy, nagle kojarzysz tą, tylko raz widziałeś tą osobę, a ta osoba zmieniła powiązanie z tym czymś za parę lat i tak dalej. Nagle widzisz całą tą strukturę. Nagle jest, o shit, tu nie ma przypadków.
O właśnie, to chciałem powiedzieć, tu nie ma przypadków.
Wszystko jest zaplanowane i ja poruszam się po organicznej strukturze, którą spontanicznie buduję w każdej sekundzie swoją świadomością. Tym, jak wiesz, jak dużo ludzi jestem w stanie i siebie bezwarunkowo kochać, a jak dużo ludzi nienawidzę. Ciekawe, to może jakaś muzyczka, proszę pana.
A bym poprosił, ale się zdaje na ciebie. Chciałbym pozdrowić Przemka, a ty masz pozdrowienia od mecenasa Mateusza, a wszystkich chciałbym zaprosić na konwent.
Wow, dziękuję serdecznie i przybywajcie na konwent. Tyle. To dziękuję serdecznie za telefon, ja tu puszczę taki utworek, który chodzi mi po głowie od dłuższego czasu.
Hej.
Dzięki za telefon jeszcze raz, trzymaj się. No właśnie, takie refleksje późną nocą, no to co? To czas najwyższy utwór, który ostatnio moim zdaniem doskonale podsumowuje pewne zależności cywilizacyjne w naszym społeczeństwie. Aż mądrze brzmi. Słuchaj, historia jest naprawdę znana każdemu, kto miał do czynienia z kulturą amerykańską, United States of America. Chodzi o wojnę w Wietnamie. Niektórzy się już domyślają, jaki utwór puszczę. Oczywiście, oczywiście. Charlie nie może sobie posurfować. I proszę sobie sprawdzić na Wikipedii, o co w ogóle chodzi z tym Charlie Don't Surf. Bo to jest gruba historia. To jest historia szaleństwa. Ja sobie obiecałem, że... Bo to jest taki piękny utwór, oryginał jest napisany i w ogóle zagrany przez zespół tu z Londynu, The Clash. The Clash oznacza taki łomot po angielsku. To jest mniej więcej, no nie chcę robić łomotu jakiegoś specjalnego, ale to jest Clash. Coś upadło, zrobiło łomot. No i numer ma już chyba, co tu, 78 rok, czy jakoś tak. To jest oryginalna data powstania, zagrania tej piosenki, zdaje się po raz pierwszy, czy 77 rok. Naprawdę wieki temu. Czyli minęło prawie 30 lat, czy jakoś tak. No i numer się, powiem szczerze, no minęło 30 lat chyba, no dokładnie, numer ma 30 lat. God damn, się porobiło. I tekst jest dalej aktualny i to jest najzabawniejsze. Co kiedyś tak powiedziałem, że pewnego dnia będzie już tak, że to będzie tylko i wyłącznie fajna piosenka i kontekst tej tekstu, który jest w tej piosence, nie będzie się kleił z rzeczywistością. Wtedy to już będzie taka ironiczna piosenka o sytuacji, która już nie istnieje. Będzie można to spojrzeć z dystansem pewnego dnia. I sobie tego i tobie życzę. Zatem posłuchajmy o tym, jak Charlie nie mógł sobie posurfować. To oczywiście nie jest oryginalna wersja The Clash. To jest taka nowsza wersja. We'll be right back. Szumią świerszcze w nocy w lesie, a właściwie to na łące, a przed chwilą Charlie Don't Surf, znany numer każdemu. Ja to szybko przetłumaczę, jakby ktoś nie znał angielskiego, bo oczywiście nie ma polskiej wersji językowej do tego utworu. Absolutnie, jest to taki angielskojęzyczny trik. Charlie Don't Surf, czyli Charlie nie surfuje, nie może surfować, mówiąc poprawnie po polsku. Jest to słynna linia, ja teraz tłumaczę tak symultanicznie live z Wikipedii. Z filmu z 1979 roku, Apocalypse Now, czyli Czas Apokalipsy. Jeżeli jesteś z mojego pokolenia, doskonale kojarzysz, że ten film został w Polsce wyświetlony dokładnie na chwilę przed wejściem stanu wojennego. Jest słynne zdjęcie kina Warszawa, zdaje się, czy kina Moskwa, czy jakoś tak. W Warszawie, tak, to kino Moskwa było, gdzie właśnie było wyświetlany Czas Apokalipsy i przed kinem stały czołgi. To był 81 rok, grudzień, zaczął się stan wojenny i to naprawdę wyglądało jak takie piękne promo do filmu, tylko że czołgi były radzieckie, a nie amerykańskie. W każdym razie ten kawałek tekstu pochodzi dokładnie z tego filmu i jest wypowiadany przez sierżanta Kilgarrow, który usprawiedliwia w ten sposób bombardowanie nalotu, bombardowanie całej Doliny Mekongu. Wszystkim, napalmem, wszystkim, co tylko się da i tylko po to, żeby amerykańscy żołnierze mogli surfować później na tych falach które z tej Doliny Mekongu wypływają do morza. W rzeczywistości to nie jest taka filmowa historia, tak wydarzyło się naprawdę. Naprawdę amerykańscy generałowie tak myśleli i naprawdę tak robili. To była prawdziwa historia, którą sportretowano w filmie. Stwierdzono, że wymorduje się wszystkich. I jako, że był problem, bo wszyscy Wietnamczycy i nie wiadomo, a najlepiej wymordować wszystkich, bo Dolina Mekongu musi być cała wolna, musimy zabić wszystkich obcych, którzy tam się kręcą, bo Charlie chce sobie posurfować, ma, wiesz, puszkę Coca-Coli, ma hamburgera od mamy i teraz musi sobie posurfować, jak Charlie nie posurfuje, to będzie nieszczęśliwy, no więc trzeba wybić wszystkich na miejscu, no i amerykańscy żołnierze używali słowa Charlie w odniesieniu do Wietkongu. Victor Charlie, to jest V i C, czyli Victor and Charlie, czyli pochodzą z tak zwanego fonetycznego alfabetu NATO. Literka V i literka C używana osobno, znaczy one jakby są używane razem, tu nie będę tego slangu wojskowego tłumaczył, generalnie samo C używane osobno, oznaczało komunistyczne moce w Wietnamie, czyli armię komunistyczną. Właściwie prawda była taka, że oznaczało to po prostu każdego, kto nie jest Amerykaninem, czyli see like Charlie. Charlie oznaczał po prostu wroga, to był po prostu wróg. Czyli jeżeli jest jakiś Charlie, to trzeba go stuknąć. Na tym to polegało. I piosenka jest o tym, jak Amerykanie próbują na drugim końcu świata wypić swoją własną Coca-Colę, nawet nie własną, bo tą Coca-Colę produkują w innych okupowanych krajach, zjeść własnego hamburgera, na które mięso rośnie w innych okupowanych przez nich krajach, po to, żeby w innym okupowanym przez siebie kraju popływać na desce wymordowawczy wcześniej całą populację mieszkającą na wybrzeżu. Taka ciekawa historia. Kiedy ta piosenka stanie się już tylko i wyłącznie piosenką, to będzie piękny moment w historii świata. I właściwie to jest miejsce w mojej własnej głowie. To jest miejsce, w którym zamierzam być tu i teraz i cały czas. To jest to pokojowe miejsce. Peace and love. Bez żadnych wojen, bez żadnego szaleństwa, bez słuchania się, co tam mówi wiara albo coś na temat wiary. Taka rzeczywistość, którą sobie sam sprawdzasz. Jeżeli coś wygląda, że tak działa, no to sprawdź i zobacz. Może się okaże, że działa dokładnie w taki sposób, w jaki to planowałeś. Może właśnie jest tak, a za chwilę się być może okaże, że bardzo wiele rzeczy jest tak, że to, co nam mówiono przez ostatnie 6 tysięcy lat, w ogóle jest nieprawdą i że wszystkie te rzeczy, które myśleliśmy, że to jakaś bzdura, która nam się jawi w głowie, że to w ogóle nie powinno się nigdy wydarzyć, że to w ogóle świat funkcjonuje inaczej, zaraz się okaże, że właśnie tak to wygląda. Tak to wygląda naprawdę, tylko my przez te parę tysięcy lat, osaczeni jakimś dzikim myśleniem o teologiach, o bogach, o swoich własnych ograniczeniach i w imię tych ograniczeń mordujący swoich własnych braci, siostry i dzieci i wszystko, co tylko się da, nagle wyskakujemy z tego ograniczenia, dostajemy troszeczkę wiedzy, odnajdujemy swój zagubiony link ze sobą samymi i z całą naszą prehistorią, no i w tym momencie nie ma już miejsca na wojny. I w tym momencie wraca do łask ta cała historia, która jest bardzo sukcesywnie i nieustannie zamiatana pod dywan. Ta potężna historia pokoju na świecie, bo sobie człowieku, nawet jeżeli nie śledzisz tego tak dosyć wnikliwie i głęboko, możesz sobie nie zdawać sprawy, jak w ogóle mieszkały poprzednie cywilizacje na świecie. A tu zamierzam troszeczkę wyłuszczyć w hiperprzestrzeniach, bo tak zawsze o tych cywilizacjach mówię, to z prostego powodu. Po prostu jako grafik zawodowo zawsze byłem zafascynowany tymi bardzo ciekawymi rysunkami, których nikt nie był w stanie odczytać. Kiedyś jako mały chłopak się uparłem, że będę tym, który odczyta pismo hieroglifów. Taki Champollion drugi będę. To starsze pismo odczytam. Do tej pory mi się jeszcze nie udało, tak w całości, ale powiem ci szczerze, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, że są pewne postępy. Jak mnie postawisz przed ścianą hieroglifów, to nie będzie aż takiego dramatu. Znaczy może być, ale czasami ten dramat jest troszkę zniwelowany. Także coś przez te lata się udało. No i ta fascynacja tym, jak się komunikowaliśmy tysiące lat temu, bo zawsze miałem takie podejrzenie, że jeżeli tysiące lat temu bez tej całej propagandy działała komunikacja i działała naprawdę tak świetnie i została wyryta na kamykach, to jest to dosyć istotna informacja, że mogło tam być zawarte takie dosyć treściwe kawałki i że fajnie byłoby to kiedyś odczytać. I że to jest komunikacja naszych przodków z nami. I tak mnie pociągnęło w tą stronę i tak zacząłem sobie grzebać i zaczęły wychodzić różne kwiatki z podziemi, można powiedzieć, wręcz dosłownie. Archeologiczne wykopalisko, o których nikt nigdy nie chce mówić. Szczęśliwie lub nie okazało się, że kilku kolegów jest archeologami, także w dosyć młodym wieku widziałem, że Polska naprawdę ma troszkę większą i dłuższą historię niż 2000 lat, bo przyznam się szczerze, wiem, że to może nie elegancko, ale ekipowałem jointy w popielniczce, która miała 8000 lat, czy jakoś tak. No mniej więcej 8 tysięcy lat, gdzieś tak. Nikt nie wie, do kogo należała. Została wykopana pomiędzy Wrocławiem a Legnicą. Więcej nic nie mogę powiedzieć. Oczywiście szczęśliwie ten kawałek skrupki ceramicznej trafił z powrotem do muzeum. My go mieliśmy tak przez parę chwili. Akurat naszym spotkaniem towarzyskim robił za popielniczkę. Także straszna profanacja. Dobry znajomy teraz mi powiedział: jejku, a jak to była urna? No właśnie, no okej, ja tam tylko dołożyłem prochów, nic więcej. Także te rzeczy widziałem od dawna i wiadomo, że tego jest masę, że i tu sobie zacytuję Terence'a McKenna, że to nie jest tak, że w odniesieniu do przyrody, że przyroda ucichła, tylko my staliśmy się bardziej głusi. I dokładnie tak samo jest z historią. To nie jest tak, że ta historia się skończyła, ktoś ją zakopał pod ziemię, już nie da się jej wygrzebać i nie wiadomo, co tam się działo wcześniej. To nie jest tak, wręcz odwrotnie. Wszystko leży na wierzchu. Te piramidy stoją cały czas na wierzchu. Ja sobie obiecuję, że jak będę miał kiedyś jakieś pieniądze w kieszeni, które pozwolą na taką wyprawę, to po prostu z buta, tak, wiesz, bez luksusowych hoteli, bo ja nie jestem miłośnikiem takich wypraw z luksusowymi hotelami, tutaj zmontuję jakąś mikroekipę i wyprawa do Egiptu, żeby się tak troszeczkę, można prawie na stopa powiedzieć, przebujać trochę dookoła tych piramid i zobaczyć je sobie z bliska. Przynajmniej kilka takich miejsc mam w Egipcie, które bardzo chciałbym zobaczyć z bliska, bo nigdy tam nie byłem i chciałbym tam kiedyś wpaść w odwiedziny. Chociaż w tym momencie nie jest to już aż tak konieczne. Teraz troszeczkę ta wiedza zaczyna się układać. Już niekoniecznie potrzebuję mieć przy sobie wielkich granitowych bloków, żeby zrozumieć kilka spraw dookoła. Łącznie z tymi sprawami, które są związane z tymi granitowymi blokami. Także szczęśliwie troszkę wygodniej się robi. No niemniej jest to ta, wiesz, inna historia, o której nikt nie chce mówić. Ta inna historia ma bardzo mało broni, jeżeli w ogóle ma jakąkolwiek broń. Ma zupełnie inną strukturę społeczeństwa, jeżeli w ogóle to społeczeństwo w tych wykopaliskach, można powiedzieć, według naszych standardów, tak zwanych przyjętych, cywilizacyjnych, ma jakąkolwiek strukturę. I wiele, wiele, wiele innych rzeczy. I tego jest tyle, że się w głowie nie mieści. I w pewnym momencie zadałem sobie proste pytanie pod tytułem, jak to jest, Tomek, że są tak potężne wykopaliska, które mówią coś zupełnie innego od książek historycznych. Mamy tak miałkie wykopaliska, które z ledwością udowadniają tylko kilka drobiazgów z tych książek historycznych, które są oficjalne. I wszyscy wierzymy w te książki. I nikt nie chce z nas zmienić tego swojego własnego, indywidualnego światopoglądu. Nikt nie chce przestać, tak mówię, nikt. A jak wiesz, duży nawias to weź. Że nie chcemy przestać czytać o wojnach. Że dalej nas fascynuje ten moment, kiedy ktoś wpycha komuś po prostu w brzuch nóż i wyrywa mu flaki na żywca. I to jest tak fascynujące. Film o tym kręcimy, seriale telewizyjne. O tym, jak się rżnąć nawzajem, po prostu wyrzynać jeszcze większą brutalnością. No, a tam tego nie ma. I to jest taka zagwozdka wielu archeologów, że szukają wojny, szukają konfliktu, szukają cywilizacji opartej na zdobywaniu, a tam nic takiego nie ma. Czyli według oficjalnych standardów naukowych nie istnieje, bo jeżeli nie ma wojny, to nie ma czegoś, co potwierdza faktu naszej egzystencji na tej planecie. No i to jest chyba jasne takie podsumowanie tego, gdzie jest ta wojna. Ta wojna jest tylko i wyłącznie w naszych głowach i to my szukamy czegoś, co nam to usprawiedliwi, a nie w drugą stronę. Historia tego nie usprawiedliwia, wcale nie pokazuje, że tylko wojna i tak dalej, i tak dalej. Jest zupełnie odwrotnie, tak jak wspomniałem. To tylko w naszej głowie roi się ten szalony pomysł, że wiesz, zawsze na skraju przepaści, zawsze z nożem w ręku, a drugim w zębach, zawsze mordując, gwałcąc i paląc. No nie za bardzo, to tylko chory człowiek, chory na swoje szaleństwo, chory na swoją własną, wiesz, nie wiem, dualizm swój własny, no tak to można nazwać, swoje własne wewnętrzne poplątanie jest w stanie zrobić sobie samemu krzywdę i tylko wtedy robi krzywdę innym. Ciekawa sprawa, no ale o tym wszystkim myślę, że na pewno w kolejnych odcinkach Hiperprzestrzeni. Nowy rok astronomiczny, 2017, z tydzień temu robiłem taką odezwę. Orędzie, moje orędzie, królewskie orędzie w Radiu na Fali. No, już jest po orędziu, także dzisiaj mogę tak w wieżowej porze zapowiedzieć trochę kilka wątków, które mi się naprawdę mocno kolebią po głowie i zawsze gdzieś uciekały, bo zawsze w hiperprzestrzeni było troszeczkę takich bieżących spraw też i na, ach, jest to tematów, które mnie fascynują, dookoła tego wszystkiego jest naprawdę masa. Naprawdę mam o czym myśleć i nudzę się. Jestem człowiekiem, który żyje bez telewizora, wyobraź sobie. Książki lubię czytać, jak mam czas. I staram się znaleźć czas na fajną książkę zawsze. Ostatnio troszkę mniej, ale to dlatego, że siedzę i piszę coś w rodzaju własnej książki, można w cudzysłowie powiedzieć. Nie jest to książka absolutnie, jak sobie żartuję, że piszę swoją własną książkę. Po prostu robię swoje własne życie tak dosyć intensywnie. Znaczy intensywnie jak intensywnie. Myślę, że normalnie. Ta świadomość wraca, zagubiony link się pojawia w moim życiu. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Także troszeczkę wybiegłem z tego miejsca, gdzie ktoś mi opowiada, wiesz, co u niego. Jestem już w takim momencie, że właśnie teraz łapię się, co u mnie. Jest ten ciekawy moment, co u mnie. I jak złapię to, co u mnie, no to wtedy moje pytanie, co u ciebie, będzie miało jakikolwiek sens. Właśnie na tej samej zasadzie. Jak ja jestem poukładany ze sobą, to będzie ci się fajnie ze mną gadało. A jak się nie poukładam ze sobą, to nawet sam ze sobą się nie dogadam. I to jest taka, można powiedzieć, elementarna prawda naszej egzystencji na tej planecie. I to wyklucza automatycznie zwykła obserwacja takiego człowieka na co dzień, jakim ty jesteś, ja jestem, wyklucza automatycznie od razu ten cały dowcip z wojną, konfliktem, bo w nas tego nie ma naturalnie. To jest wszystko, te konfliktowe sytuacje, to jest wszystko coś, co się pojawia wtedy, kiedy jesteśmy zmuszeni funkcjonować w jakichś ekstremalnych warunkach, które w ogóle nie mają nic wspólnego ani z nami, ani tym, skąd przychodzimy, ani dokąd idziemy. Bo ktoś sobie wymyślił i wrzucił nas tam jak paczkę do skrzynki i sobie mamy tam leżeć w tej skrzynce. Nie wiadomo jak, nie wiadomo po co, nie wiadomo kiedy. To jest jedyny moment, kiedy w człowieku może się tak mi się wydaje, urodzić coś w rodzaju agresji, bo to jest feedback, to jest odpowiedź na to ciśnienie z drugiej strony. Nic więcej. Także przed nami chyba rok rozładowywania ciśnień. Ziemia zaczyna już mocno rozładować ciśnienia. I ja to się tak zastanawiam, jak, kiedy będzie ten ranek, gdy się obudzę i będzie ten ranek z mojego snu i nie będzie już Kalifornii. Pamiętam ten sen. Dosyć bardzo ciekawy, taki no konkretny sen. Nie to, żebym życzył każdemu, żeby tam zginął gdzieś na jakiejś pożodze w Kalifornii, ani coś w tym stylu, nic z tych rzeczy. Po prostu ziemia się przesuwa i wygląda na to, że ciekawy rok przed nami. Póki co jeszcze wszystko stoi tak tam, gdzie stało, także wszystko jest okej, okay, na razie to sobie nadaje do ciebie i nie mam z tym żadnego problemu, ale kto wie, co będzie za tydzień, za dwa. I myślę, że to jest największa frajda z życia, że właściwie wszystko się rusza i że teraz, w tym momencie, kiedy wszystko się mocno zaczęło ruszać, wreszcie możemy złapać oddech, taki troszkę większy oddech, bo dotykamy sedna sprawy, istoty tej sprawy, że wszystko płynie, że wszystko jest pantarej i w tym momencie bierzemy troszkę bardziej do siebie, dzięki czemu troszkę bardziej normalnie jemy, bo jak człowiek wie, że stoi w miejscu jak drzewo, to może zwariować. To tyle z moich dzisiejszych rozważań. Ja tu jeszcze na momencik włączę jeszcze jeden utwór muzyczny, bo tu miałem przygotowany w innej wersji na dzisiaj. W innej wersji, nie wiem, czy mam tą wersję. Powinienem mieć. Sobie odłożyłem na bok, żeby było. No i zobaczymy, czy ja to mam. No jak zwykle zamieszanie z tą playlistą. No cóż, próbujemy. To może być ta wersja. To jest ta wersja. Sorry, pomyliłem się, ale już nie będę zmieniał.
Against the white walls, TV a car at all. But remember, brothers and sisters, you can still stand tall. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean.
Musiałem sobie krzyknąć jak w piosence, oczywiście. Jak w piosence. No nie, 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 to jest druga wersja, to jest... No ale ja mogę ten utwór tak, wiesz, do oporu praktycznie, do oporu. Jest piękna wersja Massive Attack tego numeru. Stara jeszcze chyba z Protection, och. To już jakiś taki, wiesz, Blast from the Past, kiedy byłem młodym chłopakiem. Słuchałem Massive Attack, dalej je lubię sobie czasami posłuchać, ale nowe Massive Attack jest paskudne, jest do dupy, nie da się słuchać, nie potrafię. Może tobie ta płyta wejdzie w ucho, ja po prostu nie potrafię tego nowego Massive Attack zdzierżyć. Jest tak po prostu bez sensu i o niczym, że I don't know, zbrakło tego czegoś, nie wiem, może zabrakło dobrego LSD w studiu przy produkcji płyty, może zabrakło jakiejś dobrej wyprawy na grzyby. Może ta kasa zarobiona na tym sukcesie spowodowała, że chłopaki się wyalienowali troszkę z samych siebie, już nie potrafią się dogadać ze sobą tak fajnie, jak dogadywali się kiedyś. Tak czy siak możesz sobie sprawdzić, a nawet nie puszczam tej nowej płyty ani jednego kawałka. Tam zdaje się, książę Edward puszczał u siebie, coś tam wynalazł z tego chyba nowego Massive Attack jakiś czas temu. Ja nic nie znalazłem, próbowałem, ale ani klipy, ani dźwięk, to już nie to samo. To już nie to samo. Ale jestem dalej to samo. W Radiu na Fali, transmitowane przez Dreamtime, Radio Dreamtime i Radio Paranormalium. Także jest przy okazji noc z Tomkiem w Radiu Paranormalium. Bo ja mam na imię Tomek, jakbyś nie wiedział, człowieku. Oprócz tego, że robię hiperprzestrzeń, syntezę na wakacjach, ale zamiast syntezy jeszcze tak ogłoszenia na koniec, żeby mi nie zniknęły. W ramach syntezy, bo synteza po prostu mówi o technologii, konkretnej technologii, technologii, która działa, tu uprzedzam, działa. Jeżeli w to nie wierzysz, albo nie chcesz w to uwierzyć, lepiej tego nie rób, bo ja już miałem po prostu taki ząb pod tym, zrobisz rzecz, widziałem to już kilka razy, zrobił, miało nie działać i zadziałało. I shit, i co teraz powiedzieć kumplom, bo miało być śmiesznie, miało być zabawnie, miało być kesze, stresze i dupesze. Się okazało, że zrobił i działa i teraz sam wyszedł na idiotę we własnych oczach. To jest najgorsza porażka, jaką można sobie samemu w życiu zgotować, to zrobić we własnych oczach z siebie kretyna. Przynajmniej taka jest moja opinia. Przynajmniej ja zawsze cierpiałem wtedy najbardziej. I zawsze cierpię najbardziej, kiedy w swoich własnych oczach zrobię kretyna, niekoniecznie w cudzych. W cudzych mogę przeżyć, ale w swoich własnych to jest po prostu dramat konkretny. Anyway, także o technologii, która działa, czyli technologii cache, mówię na warsztatach i w ogóle robię z ekipą warsztaty, robimy warsztaty na Zoomie, tak to się nazywa. Taka aplikacja z wideo i tak dalej. Linki do tego znajdziesz na profilu RNF dla Cache Foundation. Myślę, że bez problemu znajdziesz. Wpisz sobie technologia plazmowa na YouTubie. Dosłownie możesz sobie wpisać technologia plazmowa i zobaczyć takie ilustracje, kolorowe malowane okładki, jedno zdjęciem, to jest dokładnie to. Także wszystkich keszyców zapraszam. Synteza, tak jak mówię, jeszcze wróci. Ja na razie próbuję tu ogarnąć wszystkie te sprawy serwerowe, po prostu problem, bo nam troszkę szwankuje ten serwer, kiedy coś tam próbujemy go poustawiać i ciągle szwankuje, a nikt z nas nie jest techniczny i to jeszcze życie, wiesz, kilka spraw dookoła i dosłownie nie ma czasu, żeby siąść i spędzić tak 3-4 dni na 2 dni trzeba było siąść i od początku do końca sumiennie spędzić na tym i po prostu ciężko jest znaleźć te 2 dni, ale tak czy siak się dzieje, bo co ma wisieć, to i tak nie utonie, jak mówi stare porzekadło, także troszeczkę spokoju, najwyżej nic się nie dzieje, sezon zimowy, ogórkowy, słuchaj, w Ameryce ludzie rozmawiają o nowym prezydencie, jakby to miało coś zmienić, inni rozmawiają już też w innych krajach o nowym prezydencie, jakby miało to coś zmienić, a ja tu, wiesz, dalej rozmawiam z tobą o sobie, o tobie, o naszym życiu i o tym, jak ja tu się zmieniam, niekoniecznie jak się zmienia prezydent, którego mam w dupie, który i tak nie ma żadnego wpływu na moje życie już w tym momencie, na twoje też podejrzewam żadnego wpływu, jeżeli w ogóle ten koleś ma wpływ jeszcze na swoje własne życie, to by było naprawdę dużym sukcesem. Jego dużym sukcesem w życiu, także życzę mu tego wszystkiego z całego serca, kocham go jak brata i to wszystko, co mogę powiedzieć na ten temat i współczuję nadchodzących zmian, bo jak człowiek mocno wrósł w korzeniami w coś, co jest dosyć słabe, to razem z tym wszystkim pójdzie na dno, także tak może być i tak jest czasami, dokładnie, także dzięki serdecznie, widzę Messie Gniewko na czacie radiowym, proszę się odezwać, mam paczkę dla pana, która leży i czeka i nie wiem i nie mam adresu, a tą paczkę koniecznie chcę wysłać, bo jest naprawdę fajna, także proszę tam się odezwać przez cashism na radio, na fali, gdziekolwiek mi tam ciapnąć tylko, gdzie mam to puścić i biegnę w poniedziałek i wysyłam człowieku, bo już leżysz chyba z trochę leży i czas najwyższy, żebyś się pocieszył tą paczką, tym co jest w środku. Przepraszam, że taką prywatę odstawiam, ale kolega Gniewko jest na czacie, także pozdrawiam serdecznie, peace and love. I się odezwę w tygodniu. Anyway, a co jeszcze chciałem powiedzieć na koniec, że oczywiście przypominam, że Grzegorz, znacie go z czasu snu, zaczął wreszcie prowadzić pełnowymiarowy podcast, który jest naprawdę rewelacyjny. Szykuje się kolejny, drugi odcinek, był już odcinek zerowy, był odcinek pierwszy, a się numeruje, że pierwszy odcinek i drugi odcinek i teraz będzie trzeci. Dokładnie, także w ten sposób, proszę Państwa, proszę tam zaglądać i jak tylko uruchomimy wreszcie wszystko związane z radiem na fali i wszystko będzie ok ze stroną i tak dalej, to oczywiście wszystko to się pojawia też w radiu na fali. Wszystkie te podcasty, bo Grzegorz po prostu rewelacyjnie opowiada o swoich śnieniach, o podróżach do innego wymiaru. To jest ten świat, który jest związany ze światem duszy. Polecam serdecznie. Bardzo serdecznie polecam. Bardzo mocne wyprawy, konkretne wyprawy. Ja tu odbyłem wyprawę razem z Grzegorzem jedną, także wow, no niezła, niezła wyprawa. Co jeszcze chciałem, gwoli ogłoszenia. Książę się zapowiadał, że właśnie mam kartkę od księcia, przecież książę był w Rzymie, mam kartkę od księcia. Jeszcze jej nie sfotografowałem, nie wrzuciłem na stronę, ale się pojawi. Oczywiście kartka z Rzymu. La dolce vita. Albo mój ulubiony zwrot. Porca miseria, co po polsku znaczy świński ryju. Porca miseria. Tyle. I co jeszcze z takich ciekawostek? No co jeszcze? Jeżeli odpało serwery ruszą, to bardzo chętnie chciałbym się spotkać właśnie w czwartek, słuchaczko i słuchaczu, jeżeli słuchasz technologii Keszy już wreszcie w syntezie. Szczęśliwie się jeszcze tam wygadam na chwilę. Udało przenieść jakby te technologiczne sprawy do technologii plazmowej na YouTubie, czyli na Zoomie, bo to jest też absolutnie live. To jest dokładnie następnego dnia, w piątek o godzinie 22 polskiego czasu startuje. Wszystko jest absolutnie na żywo, także możesz się tam pojawić, normalnie pokazać to, co masz do pokazania, powiedzieć, włączyć kamerę. Ja tam też włączam kamerę, macham, wiesz, do ciebie, pokazuję troszkę rzeczy. Tam się możemy spotkać, jeżeli chodzi o technologię, takie konkretne rozwiązania. Tak, lubię tak konkretnie, wiesz, awangardowe formy w konkretnym wymiarze, że tak powiem. Ależ wymyśliłem nowe sformułowanie. I jak mądrze brzmi. No i to tyle chyba z tych wszystkich moich mądrych sformułowań i mądrych lub nie refleksji na dzisiejszy wieczór. Tak jak ci obiecałem, będę wbijał w ten temat zabytków, tego zaginionego połączenia pomiędzy nami i naszą przeszłością, bo jest to tak fascynujące, że myślę, że po tylu latach, już chyba ponad 20 latach poszukiwań, powoli gdzieś tam w mojej głowie zaczyna majaczyć jakaś taka, wiesz, koncepcja, która zaczyna zbierać to do kupy. No i to chyba będzie ten rok, w którym dobrze by było wsiąść, przynajmniej ja tak o sobie myślę, dobrze by było, żebym siadł i we własnej głowie pozbierał to wszystko do kupy. Dziękuję, Messi Gniewko, dziękuję, pozdrawiam serdecznie. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Pozdrawiam przede wszystkim wszystkich słuchających tego offline. Pozdrawiam ciebie, słuchaczu, który normalnie siedzisz w Radiu Paranormalium i rzadko kiedy tu wpadasz. Tak, 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 są takie rzeczy jak wieczorowa pora w radiu na fali po hiperprzestrzeni. Tu siedzę, nawijam ten makaron radiowy na uszy, człowieku, w środku nocy. Egzotyczna pora, egzotyczny komentarz na temat naszej egzotycznej rzeczywistości, czyli wszystko się zgadza. A nade mną piękny księżyc. Także ja się zawijam, idę popatrzeć jeszcze na chwilę na księżyc. Jeszcze przyjrzę się zakwasowi, bo przyznam się szczerze, zakwas zachowuje się idealnie. A właśnie, jeszcze a propos zakwasu. Porzuciłem kanadyjskie mąki. Po zrobieniu takiego research okazało się, że nawet te mąki, które kupowałem, które niby były reklamowane jako organic, bullshit. Wszystko genetically modified bullshit, czyli Roundup. Także żadnych kanadyjskich mąk w moim domu. Absolutnie. Się okazuje, że praktycznie wszystko, co jest produkowane w Kanadzie, jeżeli chodzi o żarcie i sprzedawane na zewnątrz, nie wiem, jak jest w Kanadzie na miejscu, tam pewnie jest coś jeszcze bez GMO, ale to, co idzie na eksport do Anglii i tak dalej, z tą pieczątką Made in Canada, no to jest genetycznie modyfikowane gówno. Także unikaj takich mąk, jak robisz chleb. Wróciłem do porządnych brytyjskich mąk, porządnych angielskich, anglosaskich wypieków i powiem ci, że zakwas rośnie jak na drożdżach. Właśnie patrzę na zakwas, już bym zjadł pieczywa, ale dopiero jutro, bo jeszcze musi podrosnąć. Jeszcze muszę dosypać. Będzie duży, żytni, ciemny, smaczny chleb. Ostatnio cieszy się takim powodzeniem, że dosłownie znika w oczach. Tak sąsiad i ja rozkładamy ręce i co? No smaczny był, no. I znikł. I tyle. I tak ma być z chlebem. Ma znikać, dopóki jeszcze musimy jeść, dopóki jest to potrzebne i jest to częścią naszej fizyczności. Jedzmy sobie smaczne chleby, domowej wypieki, a nie żadne tam fabryczne produkty. Tak sobie myślę. Także ja wracam do swojego chleba, do swoich obowiązków i do swojego życia, okraszonego refleksjami, a ciebie zostawiam tutaj samopas z twoim własnym życiem i twoimi własnymi refleksjami. My się usłyszymy najszybciej jak się da. Być może w czwartek już wszystko będzie działało, już będzie ok, także spróbuję nadawać w czwartek. Także zapraszam na czwartek. Jak ktoś jest w okolicy, może tutaj wpaść, mieszka niedaleko. Ja mieszkam na południu Londynu, dokładnie południowy Londyn. Nie będę mówił dokładnie gdzie. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą. Daleko od centrum nie ma, dosłownie 10 minut szybkim pociągiem jesteś na miejscu. Słuchaj, chcesz wpaść na kanapkę? Zapraszam serdecznie. Jak jest pieczywo, wychodzi świeże, pachnące, no to co ja mogę zrobić innego, jak zaprosić kogoś na kanapkę, żeby sobie zjadł taką kanapkę. Także jak będziesz gdzieś po drodze, człowieku, to się odezwij. Zapraszam na jakąś kawkę, herbatkę i kanapkę przy okazji. No bo po to jest chleb, żeby się nimi zdzielić troszeczkę. Tymczasem ja tu znikam. I tyle. Także miłej nocy. Dziękuję jeszcze raz za obecność. I za towarzystwo tego pięknego wieczora w Radio na Fali. Dziękuję jeszcze raz głośno Ivelios, tobie za pomoc w organizowaniu tej transmisji i tobie Grzegorzu za pomoc w puszczeniu tego świat i archiwizowaniu wszystkiego tego stafu z Radio na Fali teraz, kiedy mamy historię z serwerami i musimy się z tym wszystkim ogarnąć i przytulić jeszcze raz do nowego świata, który wyrósł przed nami. No, ale na tym polega życie. Także dzięki jeszcze raz panie Grzegorzu, panie Weliosie i dzięki tobie, słuchaczko i słuchaczu. No właśnie, nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć kocham cię, słuchaczko i kocham cię, słuchaczu i pokoju ci życzę w tym jakże miło zaczynającym się nowym roku. Tak zwyczajnie. Peace and love, człowieku. I do usłyszenia następnym razem. Słuchałeś? Słuchałeś? No nie wiem, czy się uda. Chyba? Słuchałeś? Radia na Fali! Retransmitowanego przez Radio Paranormalium oraz Radio Dreamtime.
Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Pois a rosa é uma flor, a rosa é uma cor. A rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia. Com a vida querida, com a vida mais garrida. Take it easy, Charlie. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada. Take it easy, my brother Charlie, pois eu canto até a minha amada, esperada, desejada, adorada. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my boy. Take it easy, my brother Charlie.
Take it easy, my friend.
Take it easy, meu irmão de cor.
Olha como o céu é azul. Olha como é verde o mar. Olha que sol bonito, Charlie. Take it easy, my boy. Take it easy, my friend. Tenha calma, meu amigo.
Nieodgadniona zagadka, ale czyżby?